Wybieramy się dziś w podróż. Najpierw za ocean, później jedną z najpopularniejszych dróg na świecie, a ta za sprawą książki. Książki Droga Matka, Droga 66 o historii, legendzie i podróży. Artur Owczarski, autor tej książki, jest dzisiaj moim i waszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dla wielu Stany Zjednoczone to jest synonim wolności, ale też takich marzeń o takiej spontanicznej i pełnej przygód wyprawie. Czy dla pana też tak wyglądają Stany Zjednoczone albo wyglądały?
Stany Zjednoczone są bardzo różnorodne. Jest bogata Ameryka, jest lokalna Ameryka, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Mhm.
A z jakim nastawieniem wyjeżdżał pan do Stanów Zjednoczonych?
Ja byłem w Stanach wielokrotnie, kilka razy na wakacjach, typowych wakacjach z dziećmi na Florydzie czy w Kalifornii. A teraz jechałem z kolegą, żeby zobaczyć lokalną Amerykę. Tam, gdzie nie ma hoteli, tam, gdzie nie ma basenów, tam, gdzie nie ma turystów takich tradycyjnie rozumianych, czyli bardziej ludzi skupionych na samej drodze, a nie na spędzaniu czasu w jednym miejscu. Mhm.
I to było tak, że właśnie z tej potrzeby zrezygnowania z takich turystycznych miejsc padł pomysł, żeby przejechać się drogą 66?
Droga 66 siedziała we mnie chyba ze 20 lat.
No to bardzo popularna trasa, prawda?
Tak, i to jest właśnie ciekawe, o czym piszę w książce, że dopiero kiedy się tam wybrałem, zacząłem zgłębiać wiedzę, dlaczego ja o niej wcześniej słyszałem. Mhm. Bardzo dużo osób słyszało o drodze 66, ale nie mają świadomości skąd i dlaczego, po prostu o tym wiedzą. Okazuje się, że jest to miejsce, no, trudno nazwać miejsce, jest to droga, która jest obecna w popkulturze od 80 lat. Mhm. Były piosenki wielkich gwiazd muzyki, były filmy, były książki, a wrosła tak naprawdę w legendę o zdobywaniu zachodniego wybrzeża. Amerykańską legendę pionierów, którzy podróżują za lepszym życiem, za chlebem na drugą stronę kontynentu. A dotyczyło to milionów ludzi. Mhm. A przez to zaczęła się pojawiać, były nawet seriale telewizyjne. W latach 60. przez 4 lata był emitowany serial, który dział się na drodze 66. Były piosenki, jak piosenka Get Your Kicks on Route 66, później śpiewana od Nat King Cole'a aż po Rolling Stonesów i Depeche Mode, więc o niej się słyszy, ona jest obecna.
O niej się słyszy, ale ją się też widzi, naprawdę, tak jak pan powiedział, to filmy, to seriale, ale też mam wrażenie, że ten słynny znak Route 66 pojawia się też, nie wiem, na ubraniach, to są naszywki, to są piórniki, długopisy. Dokładnie, wszystko.
Tak, droga 66 jest wszędzie, bo się sprzedaje. To, co się sprzedaje, jest popularyzowane. Dzisiaj na drodze 66 jest tak dużo miejsc, gdzie można kupić właśnie upominki z logiem. Lokalne społeczności malują tarcze 66 na drogach, są ustawiane znaki. Z tego się żyje. Bardzo dużo miasteczek, co było widać na przykład w filmie Autka, bardzo popularnej kreskówce, umarło de facto po tym, jak zbudowano autostradę. I droga 66 została praktycznie zamknięta, bo przestała istnieć jako droga ze wschodu na zachód. I bardzo dużo małych miejscowości, żeby przyciągnąć turystów, próbuje odnowić mit drogi 66, która w tej chwili jest tak de facto atrakcją turystyczną. Mhm.
Przyciąga. Co w niej jest takiego przyciągającego?
Ja kocham być w drodze. A 2 dni w jednym miejscu i zaczynam się nudzić. Mhm. Droga 66 ma 4000 kilometrów. Codziennie inny krajobraz, codziennie nowi ludzie na drodze, codziennie, i to nie tylko mieszkańcy, ale również mnóstwo turystów, którzy podróżują w ten sam sposób. Można spotkać ludzi z całego świata. Codziennie nowe wyzwania i chyba najbardziej czekałem na krajobrazy południowego zachodu. Gdy wjeżdża się z Oklahomy do Teksasu, otwiera się niebo. Jest pięknie. Preria, po horyzont, droga ciągnąca się nie wiadomo dokąd. Najbardziej niebieskie niebo, jakie w życiu widziałem. Do tego w Arizonie i w Kalifornii pustynia, mnóstwo atrakcji krajobrazowych w okolicach. A nasza trasa wyniosła razem 5000 kilometrów, to jest 5500 kilometrów, czyli zrobiliśmy jeszcze 1500 kilometrów więcej niż sama droga 66, żeby dojechać do takich miejsc jak Wielki Kanion czy Monument Valley. Ale warto. Natura jest czymś, co się nigdy nie nudzi.
I to jest bardzo niespotykane, bo mam wrażenie, że ludzie, którzy właśnie skojarzą drogę 66 z tych wszystkich popkulturowych klimatów, mają takie wyobrażenie, że no dobrze, są jakieś tam krajobrazy, ale generalnie się jedzie. To może trochę wiać nudą, jeżeli ktoś nie jest w temacie, a pan tutaj mówi i w swojej książce opisuje, że no te krajobrazy i ta przyroda jest naprawdę zachwycająca i że warto jednak.
Można jechać jak z Warszawy do Sopotu.
Nie patrząc na nic.
Nie patrząc na nic i spieszyć się, bo kolacja w hotelu, a można też jechać tak, że za każdym razem, gdy nas coś zachwyci, zatrzymać się, porozmawiać z ludźmi. Ludzie są ciekawi ludzi, więc za każdym razem, gdy widzą kogoś obcokrajowca, pytają się, co tam robi. Za każdym razem, gdy mówiłem, że jadę drogą 66, wielu Amerykanów mówiło mi, że nigdy nie wyjechali ze swojej miejscowości, a sami chcieliby to kiedyś zrobić.
Niektórzy no tak, mieszkają, to, co mamy najbliżej, jest najtrudniej
dokładnie,
zdobyć.
Niektórzy mieszkają przy drodze 66. W Stanach, jak Illinois czy Missouri, droga 66 prowadzi przez osiedla mieszkaniowe i to tak w takich małych uliczkach, że jedziemy wzdłuż podjazdów, ludzie koszą trawniki, a my jedziemy drogą 66. Te wielkie przestrzenie otwierają się w południowych Stanach. Natomiast niektórzy mają drogę 66 między domem a stodołą.
I to też jest zastanawiające, prawda? Bo taki obraz tej drogi nie jest nigdzie ukazywany. Zazwyczaj to jest właśnie ta ogromna przestrzeń i pusta droga.
Ja starałem się w książce zilustrować tę podróż. Bardzo zależało mi na dużej ilości zdjęć i tych zdjęć jest tam prawie 300. Jeśli jedziemy do Egiptu, to pokazujemy piramidy, to jest oczywiste. Jeżeli jedziemy w inne miejsca na świecie, nawet do Stanów, pokazujemy Wielki Kanion. Natomiast droga 66 nie jest oczywistym miejscem do fotografowania. Droga jak droga. Mhm. Ale wszystko, co dzieje się wokół niej, trzeba się otworzyć na takie prowincjonalne klimaty, które mogą śmieszyć. Jest takie miejsce w jednym między polami kukurydzy a domami farmerów, gdzie w latach 20. przy budowaniu drogi przeszło po mokrym betonie kilka indyków. Mhm. A dzisiaj ślady tych indyków są obmalowane białą farbą, przy nich stoi wyrzeźbiony, wycięty z metalu indyk. Jest to atrakcja turystyczna drogi 66. Trudno sfotografować takie miejsce i wywołać zachwyt podobny, jaki wywołują piramidy.
No tak, ale to jest po prostu indyk.
Tak, to jest indyk, ale trzeba się otworzyć. Inną kuriozalną atrakcją jest pomost, który wybudował mąż dla żony w kształcie wieloryba. Mhm. Zdaje się to być bardzo kiczowate, bo jest. Ale jadąc tą drogą, właśnie tego oczekujemy.
Musimy mieć świadomość, że właśnie takie rzeczy tam spotkamy.
Amerykanie są mistrzami sprzedaży, więc jeśli można zrobić wokół czegoś show, wokół czegoś najbardziej kuriozalnego, to robią, bo to przyciąga ludzi.
No właśnie, bo nie tylko o samej drodze w swojej książce pan pisze, ale pisze pan też o mentalności Amerykanów. To dla nas cały czas nowość. My cały czas dziwimy się na pewne zachowania Amerykanów. Kogo pan spotkał po drodze?
Spotkałem wielu ludzi, najczęściej w restauracjach, na stacjach benzynowych. Amerykanie są otwarci, a to jest może powierzchowna otwartość, ale ona jest. I dla nas, wywodzących się z Europy Środkowej, jest to coś bardzo sympatycznego. Więc ludzie budują klimat tej drogi i warto czasami się zatrzymać, porozmawiać z kelnerką czy z kucharzem w małej knajpce. Bo można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Mhm.
I czy to oni byli takim przyczynkiem, by napisać trochę o historii, legendach? tej drogi? Czy to już wiedza zasięgnięta z zupełnie innych rewirów?
Tak jak wspomniałem, zacząłem się zastanawiać w pewnym momencie, skąd ludzie wiedzą o drodze 66. Tak jak mówiłem, jest bardzo szeroko obecna w popkulturze, ale ona też wpisuje się w mit zdobywania Dzikiego Zachodu. Drogę 66 wyznaczano wzdłuż szlaków, które powstawały już w XIX wieku. Specjalnie konstruowano trasę w ten sposób, żeby przechodziła przez małe miejscowości, aby rozwinąć lokalny biznes. Dzięki temu w tysiącach małych miejscowości ludzie otwierali sklepy, stacje benzynowe, pojawiały się warsztaty samochodowe i to wszystko napędzało ekonomię. Więc warto naprawdę skupić się na tych drobnych, małych miejscowościach, gdzie to widać. Niestety w wielu miejscach jest tak, że stoją budynki wzdłuż drogi pozamykane, pozabijane deskami, są puste. Czasami jeden sklep z upominkami. Czasami ktoś przyciągnie figurę Elvisa Presleya albo wielkiego mężczyzny trzymającego hot doga i ludzie jadąc drogą 66 specjalnie przyjeżdżają, żeby zrobić mu zdjęcie.
Czyli tak to jednak działa, takie małe rzeczy działają. No dobrze, to jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy samej podróży. Jak długo trwała podróż?
Trzy tygodnie.
I jak wyglądała? To jechaliście ile godzin dziennie?
Jechaliśmy codziennie 12 godzin, niezależnie od tego, czy mieliśmy do pokonania 200 parę kilometrów, czy 500.
To był jakiś plan za każdym razem?
Był plan. Droga 66 jest w wielu miejscach już niedostępna. Czasami wiedzie przez tereny prywatne, czasami zniknęła, czasami zarosła trawą, czasami trzeba podróżować autostradami. Jest sporo książek, które opisują atrakcje wzdłuż drogi, więc można z nich korzystać jadąc, ale przygotowanie się do takiej podróży wymaga naprawdę dużo czasu. Są nawet książki o mostach na drodze 66. To jest tak obecny obiekt w kulturze amerykańskiej, że można, tak jak mówię, kupić książki o mostach, czy o odcinkach specjalnych, albo o tych, które już zniknęły. Nie sposób jest zobaczyć wszystko, dlatego te 12 godzin codziennie skupialiśmy się na tym, co chcieliśmy zobaczyć.
Powiedział pan, że trzeba się bardzo mocno przygotować, ale to przygotowanie polega na takim przygotowaniu planu, czy chodzi o inne przygotowanie?
Jeśli jedziemy z punktu A do punktu B, włączamy Google i mamy trasę wyznaczoną. Drogi 66 tak się nie da przejechać, bo ona nie istnieje. Trzeba cały czas szukać tych miejsc, które jeszcze są dostępne i którymi można przejechać. W wielu miejscach droga 66 nagle kończy się w polu i trzeba zawracać na autostradę. Więc to nie jest tak proste, żeby sobie tę trasę wyznaczyć. I tak jak mówię, no wielokrotnie trzeba korzystać też z autostrad.
A jaki cel wam przyświecał? Bo to miało być pierwsze pytanie, ale jakoś zaczęliśmy z zupełnie innej strony rozmowę. No ale zawsze jedziemy po coś, prawda?
To jest pytanie, po co ludzie podróżują. Ja zawsze gonię horyzont i podróżuję od 20 lat. Zwiedziłem kawał świata, a droga 66 jest kwintesencją podróży. Sama podróż sprawia mi przyjemność. Myślę, że mnóstwo ludzi ma tak samo, że gdy wsiadają w samochód, puszczają radio i czują się wolni.
Nie było zmęczenia?
Oczywiście, że było, ale to jest przyjemne zmęczenie.
Przyjemne zmęczenie, no ale 12 godzin za kółkiem. Rozumiem, że się trochę wymienialiście.
Nie, no zmienialiśmy się cały czas, więc to nie jest problem. A poza tym to nie jest przejazd z punktu A do punktu B, żeby gonić. Jechaliśmy powoli.
Teraz spójrzmy jeszcze raz na książkę, bo to okazuje się być taki subiektywny, ale tak jak każdy inny, ale przewodnik na rynku polskim, bo tak jak powiedział pan wcześniej, jest mnóstwo publikacji, które wskazują, jak można tę trasę przejechać, a to jest pana spojrzenie na to, jak tę trasę można przebyć, przejechać i z pewnością co warto zobaczyć, co w tej książce się znalazło.
Na początku napisałem o tym, jak Amerykanie czy imigranci z Europy zdobywali Zachód. Jakie szlaki, jak szlak Oregon na przykład, czy szlak kalifornijski funkcjonowały przez cały XIX wiek. Żeby zilustrować, że droga 66 wpisała się w ten mit zdobywania Dzikiego Zachodu. Później starałem się przybliżyć legendę, czyli nakreślić, w jaki sposób stało się tak, że droga 66 jest tak fantastycznie rozpoznawalna. Ostatnio rozmawiałem z moim przyjacielem Chińczykiem, że napisałem książkę o drodze 66 i oczywiście wiedział, co to za droga. Więc jest to miejsce znane na całym świecie, nawet w Chinach.
Wydawać by się mogło kawał drogi, prawda?
Kawał drogi, ale jednak ludzie o nim wiedzą, więc chciałem powiedzieć, dlaczego o nim wiedzą. A później jest to subiektywna podróż, opowieść o podróży. Staraliśmy się zrobić z wydawcą mapki, żeby pokazać, jak jechałem, i to jest, myślę, bardzo przydatne, jeżeli ktoś by w tą drogę chciał się wybrać, bo każdy etap jest namalowany na mapie, przynajmniej ogólnie, ale widać miejscowości po drodze. I większość miejsc, w których byliśmy, jest ilustrowane zdjęciami. Są te wszystkie kuriozalne atrakcje pokazane, jak wieloryb czy indyki, o których mówiłem. Więc tak, można z tej
Przetarł
książki
pan
dowiedzieć
trochę
się
szlaki,
o
prawda?
Historii, o legendzie i o tym, gdzie można pojechać. Natomiast nie trzymałbym się tego, gdybym miał tą książkę i jeszcze wcześniej nie przejechał drogi 66, nie trzymałbym się tego kurczowo, bo myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a wystarczy spędzić parę godzin w internecie, żeby wyszukać smaczki, które nas interesują. Mhm.
A ten pomysł na książkę pojawił się już w czasie podróży, przed podróżą, czy dopiero po powrocie?
A pomysł na książkę się pojawił przed. Mhm. Bardzo mi zależało też na zdjęciach z tej podróży. I sprawiło mi to olbrzymią przyjemność.
No dobrze, to teraz już dowiedziałem się, że podróżowanie to część pana życia i rozumiem, ogromna pasja.
To jest pasja, to jest to, o czym ciągle myślę i co cały czas staram się robić. Zacząłem od Chin, w których byłem kilkanaście razy. Byłem kilka razy w Afryce. O wszystkim można poczytać na mojej stronie internetowej. Jest mnóstwo przygód w moim życiu, które niektóre były straszne, inne były fantastyczne. A byłem na przykład przypadkiem w Nicei w trakcie zamachu terrorystycznego. Mhm. A kiedyś podróżowałem w Laosie zaraz po tym, jak ktoś zabił autobus, ludzi w autobusie, gdzie zginęło dwóch Europejczyków. I podróżowaliśmy na północ kraju, zatrzymywani co kilkadziesiąt kilometrów przez panów w dresach z karabinami maszynowymi. Zdarzały się takie historie w moim życiu. Jest tego naprawdę sporo i o tym można poczytać na stronie, dlatego że lubię pisać. Mhm. I zawsze nie prowadzę bloga, natomiast zawsze lubiłem spisywać swoje historie. Chyba też po części dla własnych dzieci, żeby wiedziały, co ojciec w życiu robił.
No właśnie, a jakieś takie najciekawsze miejsce, bo tu padło kilka przerażających opowieści i historii z podróży. Wiele miejsc zwiedzonych, ale takie najciekawsze. Pewnie bardzo ciężko jest wybrać takie miejsce.
Każde miejsce na świecie jest inne. Droga 66 na pewno jest porywająca i chciałbym ją zrobić jeszcze raz. Mhm. Jest to w planie kiedyś znowu. A teraz myślę o Patagonii, którą planuję zrobić z Tomkiem, z którym robiliśmy drogę 66 w przyszłym roku. A zacząłem też pisać książkę o Teksasie.
O.
A byłem tam w marcu i wyjeżdżam na cały lipiec. A to dopiero są historie. A byłem na festiwalu, w trakcie którego zabija się kilkadziesiąt tysięcy grzechotników i robią to, skurują je potem dzieci. To można zobaczyć w Teksasie, więc podróżowanie otwiera oczy na świat. A z takich najciekawszych historii, o które pan pyta, to w zeszłym roku byłem na Gobi. A razem z córką, 200 kilometrów od cywilizacji, dwa jeepy, wydmy na 200 metrów wysokie, czterech ludzi, namiot, minus 5 w nocy, księżyc tak wielki jak piłka do koszykówki, o 3 nad ranem miałem wrażenie, że mogę po niego sięgnąć ręką. A przyroda. Mhm. Napisaliśmy na piachu z córką napis wielkości 20 metrów. Myślę, że zostanie tam na lata. Użyliśmy do tego kamieni.
Niesamowite, ale bardzo dużo przyrody pojawia się w tych pana podróżach. Czy to jest tak, że to właśnie w takie rejony pana ciągnie, czy...
Nas tam nie nudzą. Żyjemy w świecie globalnym. Większość jest podobna. Mhm. Jeśli było się w Hongkongu, w Miami, w Nowym Jorku, a w większości miast europejskich, to z czasem to wszystko się zlewa. Oczywiście Hongkong ze swoją zatoką porywa i każdy, kto tam przyjedzie za pierwszym razem, jest na kolanach. Tak samo piękne jest Miami. Lubię tam być, ale to, co najbardziej mnie dotyka, to przestrzeń. Czy to jest morze, bo też jestem żeglarzem, czy to jest pustynia, czy to są góry. Myślę, że ci, którzy kochają przyrodę i doceniają to poczucie wolności wtedy, kiedy są w wielkich przestrzeniach, rozumieją o czym mówię.
Mhm. Wspomniał pan o wyprawie z córką. Często zabiera pan dzieci?
Tak, raz w roku zabieram dzieci na wyprawę. Zazwyczaj jedną albo drugą, czyli na zmianę. Mhm. A w tym roku na przykład byłem w Indonezji z młodszą. Wspinaliśmy się na wulkan. Myślę, że jest to świetna edukacja.
Czyli to nie są takie wakacje z dziećmi w hotelu, all inclusive, plaża, piasek. I jak dziewczyny na to reagują?
Dziewczyny czy dostają niesamowitego powera po takich wyjazdach. Aha.
Ale nie narzekają, że się muszą wspinać?
Nie, bo są od dawna nastawione na to, że z ojcem się jeździ z plecakiem i nie będzie lekko. Ale proszę mi wierzyć, dzieci są czasami bardziej wytrzymałe od dorosłych. Jeśli tylko zapewni się stałe dostawy kalorii, to można naprawdę dużo.
No właśnie, bo tak chciałbym podpytać w kontekście drogi 66, czy to jest dobry pomysł na podróż dla młodego człowieka, który chciałby w ten sposób na przykład zwiedzić część Stanów?
Zdecydowanie tak. Gdybym miał 20 lat, to chyba nie ma lepszego pomysłu niż skrzyknąć grupę znajomych i wsiąść do busa, którego koszty wynajmu można podzielić między siebie, wziąć namioty i po prostu jechać.
Mhm. A droga jest taka wyprawa? No bo Stany nie są najtańszym
Stany
dla nas
nie są
punktem.
Tanie i każdy motel to jest kilkadziesiąt czy nawet $100, dlatego że żeby obniżyć koszty można spać na polach namiotowych. Mhm. Benzyna jest bardzo tania, dużo tańsza niż w Polsce. Wynajem samochodu też nie jest jakoś strasznie drogie. Najgorsze są noclegi i jedzenie. Jedzenie to jest zawsze kilkanaście do $20. I tak jeśli rozpiszemy to na kilka tygodni, to
może być
się
spory pewna kwota.
Koszt. Ale dla chcącego nic trudnego i tak naprawdę jeśli zrezygnujemy z jedzenia w punktach gastronomicznych na rzecz supermarketów, wynajmiemy samochód na kilka osób i zabierzemy namiot, to da się zrobić.
No teraz bardzo modne jest podróżowanie low-costowe, prawda? I tak. Jakby to coraz częściej wychodzi. Pan też mniej więcej w takim klimacie próbuje podróżować?
To zależy. Podam przykład motocyklistów. Droga 66 wydaje się miejscem, od razu kojarzy się z Easy Riderem, którego zresztą kręcono też przy drodze 66. I z ludźmi, którzy za $2 przemierzają Amerykę na motocyklu. Dzisiaj wynajęcie Harley'a, który jest najpopularniejszy, bo jest to pierwsza myśl, o której myśli motocyklista, jak będzie chciał przejechać drogę 66, że musi wynająć Harley'a, to jest koszt około $3000. Więc ci wszyscy motocykliści, którzy jadą od Chicago do LA, to są zazwyczaj biznesmeni, prawnicy i stomatolodzy.
Nie są to młodzi ludzie.
Żony siedzą na tylnych siedzonkach, wyglądają oczywiście rasowo, ubrani w czarne skóry, brody. Spotkałem kilku Szwedów, którzy mieli uplecione włosy jak wikingowie, ale to są wszystko ludzie, których stać na wynajęcie motocykla. Mhm.
Nie tylko podróże to pana pasja, z tego co się dowiedziałem, ale tak jak mówił pan też, żeglarstwo na przykład, to też oscyluje w kierunku podróży. Czym jeszcze pan się interesuje w życiu?
Żeglarstwo to jest zdecydowanie moja pasja. Staram się przynajmniej raz w roku gdzieś popływać. Zrobiłem ostatnio uprawnienia, ale dalej czuję się amatorem.
Rozumiemy, że nie ogranicza się pan co do przestrzeni, to cały świat przed panem stoi otworem.
Były regaty na Karaibach, chyba największa przygoda żeglarska w moim życiu. Heineken Regata to jest impreza, gdzie startuje kilkaset załóg z całego świata. Niektórzy ścigają się na poważnie, można tam zobaczyć łodzie z Volvo Ocean Race, ale są też ludzie, którzy płyną własnymi łódkami i ciągną ze sobą na sznurku żółtą kaczuszkę dla zabawy.
Uroczy.
Tak, dla każdego co innego. A lubię też pływać turystycznie po Morzu Śródziemnym, które uważam, że jest najpiękniejszym akwenem do pływania, bo ilość małych miejscowości, czy to we Włoszech, czy w Grecji, czy w Chorwacji, jest tak wielka, że za każdym razem można odkrywać nowe miejsca. Jest to fantastyczny sposób na spędzanie wolnego czasu i wcale nie taki kosztowny.
A trudny?
Nie, jest mnóstwo firm w Polsce, które oferują tego typu wakacje. Za mniej niż 2000 zł można spędzić tydzień na jachcie. A więc bardzo dużo ludzi korzysta z tego. Tylko trzeba się otworzyć i nie bać, bo czasami niektórych przeraża nocne pływanie na
tak,
przykład.
Tak, na przykład to, albo takie niekoniecznie komfortowe warunki. To młodzi ludzie bardzo często właśnie wytykają temu sposobowi podróży.
Łódka ma coś z kampera, tak.
Tak, dokładnie.
Parę osób zamkniętych na bardzo małej przestrzeni, trzeba gotować, trzeba sprzątać. No też wszystko zależy od kosztów, bo można spotkać mnóstwo ludzi, którzy pływają z obsługą i przybijają na marinę, wychodzą na kieliszek wina, a załoga ogarnia wszystko wokoło.
Pan, rozumiem, prowadzi wszystko sam, całe gospodarstwo.
Ja gotuję, robię zakupy w supermarkecie i później dbam o wszystko razem z innym skiperem albo z załogą.
A jak zaczęła się ta przygoda z żeglarstwem? To gdzieś od zawsze...
Kolega mnie wyciągnął na Karaiby, na regaty.
Zaczęło się z grubej rury.
Zaczęło się bardzo grubej rury i jak stanęliśmy po dwóch dniach treningów na linii startowej, stanęliśmy w cudzysłowie oczywiście, a start w regatach wygląda w ten sposób, że kilkadziesiąt łódek musi w dokładnie określonym czasie przepłynąć niewidzialną linię pomiędzy ustawioną boją a łodzią sędziów. Jeżeli zrobi się to za wcześnie, trzeba otoczyć łódź sędziów i traci się mnóstwo czasu. Więc każdy stara się złapać wiatr i wpłynąć na tę linię w odpowiednim momencie. Ci, którzy traktują regaty na poważnie i przyjeżdżają na nie, żeby walczyć, są naprawdę zestresowani. Pełne słońce, wiatr, ocean i krzyczący do siebie po angielsku skiperzy i krzyczący na załogi skiperzy i załoga, która cały czas musi przeskakiwać z jednej strony na drugą, bo cały czas zmienia się kurs. To robi takie wrażenie, że żeglarstwo jest naprawdę, od razu staje się pasją, przynajmniej w moim przypadku.
Ale mówi pan, że ma pan już uprawnienia. Rozumiem, że ten etap trochę trwał, żeby tego dokonać.
Tak, to jest kilka tygodni na wodzie, to jest tydzień szkolenia od rana do nocy, robienia wszystkiego, spędzenia na przykład całego dnia na marinie i przybijania do ściany. W końcu trzeba wiedzieć, jak podpłynąć do stacji benzynowej.
To nie jest też proste.
To nie jest proste, zdarza się mnóstwo małych wypadków, to są duże koszty, wchodzą firmy ubezpieczeniowe, odpowiedzialność jest spora. Więc, ale wszystkim można się nauczyć.
No dobrze, wyłapałem plan na książkę o Teksasie, która już się pisze i mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli ją przeczytać. A najbliższa podróż?
Teksas.
Wracamy i kończymy książkę tam.
Jestem zapraszony na rancho do znajomych. Mam nadzieję zobaczyć lokalne rodeo. Mam nadzieję wybrać się na Cookoffy. To jest ciekawa tradycja w Stanach.
Co to takiego?
Ludzie zbierają się co tydzień, stowarzyszeni są w różnych organizacjach, tych organizacji jest kilka, ale w większości południowych Stanów jest tak, że co tydzień odbywa się barbecue. Barbecue w Teksasie to jest religia. Przepisy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ludzie inwestują olbrzymie pieniądze w samochody, w piece, w podróżowanie od jednego konkursu gotowania do następnego. Ludzie z ulicy są zapraszani, żeby być sędziami na takich zawodach. Do wygrania są spore pieniądze. Często ma to też podtekst charytatywny. jest kultura życia. Mhm. Takich rzeczy nie ma w Polsce i myślę, że warto się temu przyjrzeć i to opisać. Planuję też zabrać drona, więc chciałbym pokazać przestrzenie Teksasu z góry.
W książce tego nie zawrzemy, ale pewnie w...
No mam nadzieję, że właśnie będą zdjęcia w książce z drona, więc...
Ale jakieś filmy, czy filmy, tego typu rzeczy, chociaż powstają już książki łączące te wszystkie nowe formy. Artur Owczarski był gościem Meloradia. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, gdzie zjeść najlepszego steka w okolicach Drogi 66, to zajrzyjcie do książki Droga 66, Droga Matka o historii i legendzie podróże. Artur Owczarski, dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Melody.